pytanie do specjalisty.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jan Kochanowicz. Rozpoczynamy cotygodniową audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą ojciec Mateusz i Kuba, a moimi Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Napoleon Waszkiewicz. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Pan profesor jest kierownikiem Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Kilkakrotnie już gościu, więc dalej tutaj nie będę przedstawiał, a to znaczy, że będziemy rozmawiać o naszych różnego rodzaju zaburzeniach emocjonalnych. Zaczynamy coraz to szybciej pędzić, coraz więcej w naszej głowie zaprzątamy sobie, to nie zawsze się w tej głowie u nas mieści. W związku z tym zaczynamy mieć obniżony nastrój. Mamy taką presję, że już musimy, kiedy to jest tylko przemęczenie, a kiedy to już jest problem, który wymaga konsultacji i ewentualnie leczenia ze specjalistą. O tym wszystkim dzisiaj porozmawiamy z panem profesorem i ja mam takie pytanie, tak może, czy my te wszystkie wiadomości, bo tak sam się łapię na tym, trzymając komórkę, smartfona, gdzie w tej chwili tam wszystko, tych stron internetowych, różnych wiadomości jest cała masa, czy my musimy je wszystkie przeczytać?
No, gdyby tak było, to rzeczywiście to dzień dobry, witam wtedy u mnie w gabinecie, tak? Nie musimy, ale teoretycznie, ja też tak się zastanawiam, czy lubię być na bieżąco, tak? Ale teraz na bieżąco być ze wszystkim, to nawet przecież z jedną specjalnością medyczną jest trudno, nie? Tak jak nam lekarzom. I gdyby to wszystko śledzić i tak nadzorować i gdzieś tam być z tym wszystkim, żeby się dobrze czuć z tym na bieżąco, to by było trudno. Chyba trzeba zaakceptować, że jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy sztuczną inteligencją i nie da rady tego wszystkiego jakoś tam przyfiltrować, uśrednić. Ale jeżeli próbujemy tak być tacy idealni, no to wtedy mamy problem, no bo to stresuje. Nadmiar bodźców stresuje, niedobór stresuje. Chyba taki środek, jak we wszystkim, nie? Czy w jedzeniu, czy w jakichś tam w emocjach, czy w takich, nie wiem, jakichś w relacjach, tak? Może być nadmiar, ktoś może dążyć tylko do tego, żeby się, że tak powiem, spotykać, coś sobie kompensować tym. I tak samo generalnie w życiu te takie umiarkowanie jest chyba niezbędne, żeby mieć ten w miarę taki spokój. No bo spokój to jest niestresowanie się, przynajmniej zminimalizowanie tego stresu, bo nie jesteśmy w stanie raczej żyć bez stresu, ale zminimalizować.
Druga aspekt różnego rodzaju takie social media. Nie będę tutaj wymieniał, bo ojciec Mateusz nie pozwoli, żebym tutaj powiedział jakieś tutaj portale takie społeczne. I czujemy się jakby w obowiązku, że musimy wszystko na bieżąco śledzić, zareagować na każdą wiadomość, na każdego newsa. Musimy go skomentować, musimy być zauważeni, bo podobno jak nas tam nie ma, to my nie istniejemy.
No tak, na pewno te osoby, które z tego żyją, to one mają jakby z tego taką satysfakcję, że im więcej tych różnych lajków i tak dalej, no to gdzieś tam to wszystko wpływa na ich finanse, więc oni z tego żyją. Natomiast osoby, które jakby żyją tym, a nie z tego, czasami rzeczywiście przychodzą, że one z poczuciem winy takim tego nie zrobiły. Tutaj ktoś coś ogłosił, ale nie zalajkowały i tak dalej. To jest poczucie winy, tak? Może powinienem, bo mnie zaraz odrzuci, wyrzuci ze znajomych. Jak często zapytamy, ale czy znasz tą osobę w realu, tak zwanym? Nie. To jest strach o znajomości, których nie ma tak naprawdę nawet, bardzo często. I takie poczucie bycia odrzuconym, bo z drugiej strony no, mam tyle przyjaciół, mam 2000 przyjaciół na Facebooku na przykład, czy ktoś, tak, załóżmy. No, na ile jest to realny kontakt? To jest tak jak być, no nie wiem, to tak jak mieć tatę, mamę, wirtualnie tylko, tak? To też są pewne deficyty, pewne potrzeby. Tego się nie da w taki sposób kontrolować, ale część osób oczywiście próbuje, tak? I w związku z tym później jest poczucie winy, później jest stres, że czegoś nie zrobiłem, czegoś nie zauważyłem, nie wrzuciłem czegoś. Idę do kuchni, nowy posiłek, nie zrobiłem zdjęcia, nie wrzuciłem tego. To jest do takiego stopnia czasami rzeczywiście, że część osób ma obniżone poczucie później swojej wartości, później taki stres, a jak jest stres, to i reakcja immunologiczna się uruchamia i uruchamia się w tym momencie też depresyjność bardzo często, albo zaburzenia lękowe, nawet czasem psychozy. To też się zdarzało, ale to musi być jakoś tam połączone z taką biologiczną podatnością do niektórych takich trudności poważniejszych, tych psychicznych. No, umiarkowanie musi być w tym wszystkim, na ile się da, bo tu nie da się zminimalizować. To jakby możemy tylko minimalizować, nie da się tego wykluczyć.
Przerwa w zajęciach. Grupa młodzieży stoi, siedzi. Nikt z nikim nie rozmawia. Wszyscy tylko piszą, nawet siedząc obok siebie. Czym może skutkować taka sytuacja?
No, wirtualnymi dolegliwościami też. To znaczy, dolegliwości będą w realu, tak? Ale pochodzą jakby ze świata troszkę takiego wirtualnego, bo z drugiej strony to, co jest na ekranie, to nie daje nam pełnych odczuć, pełnej gamy. Pamiętam taką też audycję, gdzieś tam uczestniczyłem, czy pisanie na komputerze, czy pisanie na telefonie, tak? Czy pisanie ręczne, co poprawia bardziej aktywność naszego mózgu? No, pisanie ręczne niewątpliwie, bo to aktywuje wiele różnych emocji w nas i tak naprawdę weryfikujemy, patrzymy na to i tak dalej. Więc też w inny sposób się angażujemy w Facebooki, w inny sposób w takie relacje komputerowe, inne uruchamiają w nas emocje takie, no, w realu reakcje i te znajomości. No bo widzimy tą osobę, rozmawiamy z nią, całkowicie inny rodzaj też, może nie całkowicie inny, ale dużo większa gama emocji nam temu towarzyszy. W związku z tym lepiej też to pamiętamy. I jeżeli mamy takie naturalne emocje, no to one wzbudzają w nas cały wachlarz różnych kolorów naszych odczuć. Natomiast w telefonie są bardzo zubożone. W związku z tym mniejsza aktywność okolic czołowych naszych, czyli większa podatność tak naprawdę do depresyjności też.
Kiedy, jakie symptomy, które odczuwamy, powinny nas skłonić do skorzystania z pomocy specjalisty, psychologa, psychiatry? Czy są jakieś takie dolegliwości czy odczucia nasze, które powinny nam już powiedzieć: słuchaj, to jest ten moment, że powinieneś zwrócić się o pomoc do specjalisty?
Jeśli chodzi o taką depresyjność, to chyba najważniejsze objawy, tak jak w reakcji żałoby, tak? Kiedy kończy się żałoba, kiedy zaczyna się depresja? Bo to ja mam wielokrotnie też z tym trudność. Jeżeli dołącza się brak energii i dołącza się takie obniżone poczucie swojej wartości, no i oczywiście myśli jakieś tam samobójcze, tak? To wtedy, bo czasami myśli samobójcze to jest coś takiego, to nie jest tyle same samobójstwo, że chcę coś sobie rzeczywiście zrobić, tylko nie chce się żyć. To są wtedy myśli tak zwane rezygnacyjne. Natomiast jeżeli pojawiają się myśli samobójcze, że ktoś chce coś sobie już zrobić, znaczy, że jest mu już niezwykle ciężko. Natomiast brak energii i obniżone poczucie swojej wartości. Brak energii to jest spowolnienie takie też. To jest też ważne, bo czasami niektóre infekcje wirusowe, zwykła grypa, potrafi wywołać w nas taką reakcję, no bo depresja jest taką reakcją też zapalną. Stres jest reakcją zapalną, aktywuje on depresję często. I to też powoduje, że to zapalenie zmniejsza aktywność okolic tych naszych czołowych. I tak samo jest często po infekcji. Stąd najbardziej takim infekcyjnym wirusem był ten covidowy, tak zwany, tak jakiś czas temu. Ja już nie lubię do tego w ogóle wracać, tak, bym chciał być poza, ale no, czasami widzimy po zwykłej grypie takie powikłanie w postaci znacznego spowolnienia. Zresztą jak każdy z nas się przyjrzy temu, jak się czuł na przykład jeszcze tydzień do tygodnia po grypie, no to jest taki brak chęci. Zobaczmy, jakbyśmy na to patrzyli. Brak energii, brak chęci, jakiej motywacji, izolowanie się troszkę takie, tak? Więc to są brak koncentracji, czasami problemy nawet ze spaniem. To są wszystkie objawy też depresyjne. Stąd depresja jest taką, mówi się o takim neurozapaleniu troszkę, lekkim w depresji. I to są te objawy, czyli spowolnienie i brak energii i plus obniżone poczucie swojej wartości, takie markerowe, kiedy należy no, skontaktować. A jeżeli to jest bardzo dokuczliwe, no to wręcz jest to konieczne, żeby się skontaktować ze specjalistą. Ale są różne inne takie odczucia, na przykład no, żyjąc w takim świecie, gdzie chodzimy do pracy i tak dalej, jeżeli są trudności powtarzające się, jakieś takie schematyczne w niektórych relacjach, tak, że ta osoba gdzieś tam patrzy, ale już, no nie wiem, piąta, szósta praca, dalej nie jestem w stanie się odnaleźć, tak, w tym, i ucieka ta osoba kolejny raz, to wtedy warto się nad tym zastanowić, co się takiego dzieje, że ta ucieczka jest potrzebna, tak, czyli z czym jest trudno, bo jeżeli to są trudności, to warto wtedy udać się do terapeuty, żeby popracować trochę nad tym, żeby umieć sobie lepiej radzić w tych relacjach, bo wtedy to też zapewnia. Taka stałość, stała obecność ludzi wokół nas jest potrzebna też, bo to nas aktywuje. Niezwykle ważne jest dla właśnie naszego mózgu aktywowanie. Mi ciężko odróżnić tę emocjonalność, tak, od takiej depresyjności, od trochę takich trochę neurologicznych takich objawów, dlatego że to wszystko się ze sobą wiąże. Dlatego może warto pójść po prostu do psychiatry, ewentualnie on jest w stanie rozstrzygnąć, czy to jest problem, do terapii, czy do leczenia ewentualnie, może do tego, tak, jeżeli jest niezwykle już ciężko.
Właśnie przewija się cały czas takie pojęcia, no, smutek, obniżony nastrój, no to chyba każdemu z nas się zdarza. A coś takiego jak dystymia, co to takiego jest? Tak modne takie pojawia się, no tak, to niby to nie depresja, niby to nie jakby... No,
mała depresja tak zwana.
No tak, no, właśnie chciałem, tylko nie wiem, no chciałem tak powiedzieć, ale tak nie bardzo wiedziałem, że może to się okaże tak no, niespecjalistycznym pojęciem, że...
Ale jest to w klasyfikacji, więc tak naprawdę gdzieś my to rzadko diagnozujemy, ale czasami diagnozujemy. To znaczy tak, nie spełnia to wszystkich kryteriów depresji, ale są pojedyncze objawy, które wskazują na taki troszkę jednak obniżone samopoczucie. To my wtedy mówimy, że taka osoba gdzieś tam jest, może być taka dystymiczna, tak? Czyli smutna. Ale z kolei gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam oni diagnozują całkowicie też coś innego, tak? Bo oni mówią czasami o małej depresji, ale nawet jest osobowość depresyjna czasami. Tam są kryteria takie dwuletnie utrzymywania się tego typu, takiego obniżonego nastroju, ale jakbyśmy te wszystkie kryteria policzyli, to nie spełni nam to kryteriów, czyli nie na tyle. Nigdy osoba taka w dystymii nie będzie miała potrzeby hospitalizacji, nie będzie miała myśli samobójczych. To będzie raczej takie smutne, może nie usposobienie, bo usposobienie mówi o takiej trwałości tego. Natomiast taki okres bardzo trudny, trwający powyżej 2 lat, gdzie są też lekko obniżony nastrój, gdzieś tam jakieś problemy mogą być z koncentracją, lekki brak energii, ale niewystarczające, żeby określić, że to jest główny taki objaw depresji. Stąd jest to czasami diagnozowane. Ale jeżeli ktoś ma problemy trwające dłużej, nawet w relacjach, tak, no to będzie to skutkowało takimi dłuższymi obniżeniami też nastroju. To też byśmy się wtedy załapali w kryteria takiej dystymiczności. My nieczęsto rozpoznajemy dystymię, rzeczywiście, bo to jest takie trochę mydlenie. Ale jest ten termin.
Depresja. To już jest chyba pojęcie, które tak no, zagościło w słowniku rozpoznań psychiatrii.
To no, jedno z takich głównych, bo tak naprawdę epidemiologicznie to te zaburzenia nerwicowo-lękowe są na pierwszym miejscu. To jest rzeczywiście prawie 20% z nas w ciągu roku, gdzieś tam według statystyk. Depresja właściwie to jest w ciągu roku gdzieś tam od 7 do 10%. W ciągu życia nawet do 25%, mówi się, tak? No resztę schorzeń to są bardziej takie zaburzenia snu. Tego jest bardzo dużo. Natomiast te poważne schorzenia, schizofrenia, gdzieś tam dwubiegunowość, to jest w granicach od 1 do 2% populacji. Natomiast takimi podstawowymi objawami depresji, takie 3 sztandarowe, to jest po pierwsze obniżony nastrój, po drugie jest to spowolnienie psychoruchowe, wynikające z braku energii, czyli ten brak energii, to jest taki drugi objaw, i anhedonia, tak, czyli coś mnie cieszyło, ale już w tej chwili nie cieszy. Ale jeżeli nie mamy energii, to nawet jak coś nas cieszyło, to teraz nie mamy energii do robienia tego. To jedno z drugim jakby się bardzo mocno wiąże i te 3 objawy są takie sztandarowe. Ja zwłaszcza patrzę na ten brak energii, bo czasami może być na przykład taka osoba apatyczna. Bardzo często są osoby, które gdzieś tam mają tak zwaną depresję poporodową i jest takie poczucie, że w sumie coś powinnam czuć do dziecka, ale nie czuję. Bardziej jest takie skupienie, bardziej taka obojętność wtedy. Mówimy o tym wtedy, kiedyś rozróżnialiśmy, że to jest taka zwana depresja anestetyczna, czyli z takim znieczuleniem trochę, ale nie musi być obniżony nastrój. Może być apatyczność, czyli taki ten nastrój w ogóle nie odpowiada na bodźce. Na radosne, na smutne też niekoniecznie, tak? Więc taka osoba pozostaje taką ma dosyć bladą emocjonalnie twarz wtedy.
Jaka jest tego przyczyna? Co się dzieje w naszym mózgu, że mamy depresję? Pan profesor tutaj mówił o stanie zapalnym. To tak trochę mnie to tak zaintrygowało, że może tą depresję antybiotykiem jakimś, może jakimś lekiem przeciwzapalnym potraktować.
A i są takie prace, mówią o tym, że leczenie przeciwzapalne rzeczywiście podnosi nastrój. Jest bardzo dużo tego typu prac, ale zobaczmy nawet to, co jest w takich zaleceniach, w takich suplementacjach gdzieś tam. No to właściwie kwasy omega-3, które mają właściwości przeciwzapalne, jakieś N-acetylocysteina, właściwości przeciwzapalne, witamina D, która też ma D3, tak? Właściwości nawet są dawki tego wszystkiego określone. Więc stosując tego typu leczenie przeciwzapalne, są minocykliny, różne leki niesterydowe przeciwzapalne, które też jakoś tam skuteczność w depresyjności osiągnęły. Zresztą jak myśmy robili nawet swoje porównanie, takie metaanalizy, duże badań, to się okazuje, że nasze leki przeciwdepresyjne po prostu redukują stan zapalny. I w związku z tym zmniejsza się to wyhamowanie naszej okolic tych czołowych poprzez ten stan zapalny. W związku z tym one się bardziej aktywują. No bo to zapalenie hamuje. Natomiast czy to jest główna przyczyna? Ja tego nie wiem, tak? Bo gdybym wiedział, to już bym był bardzo mądrym, niezwykle mądrym człowiekiem. A my to badamy. I mnóstwo różnych etiologii jest. No bo też podatność nasza, taka biologiczna do tego, tak? Jedna osoba na stres zareaguje depresją, druga nie. A poza tym, no, zależy, jak długo trwa. Jedna osoba po roku stresu, tak, jakiegoś przewlekłego takiego, będzie reagować już depresyjnością i będzie w depresji, a druga osoba po 10 latach dopiero. Więc tak naprawdę taka podatność troszkę biologiczna. Więc pytamy o ten wywiad, czy w rodzinie była depresja, czy nie. To nam też mówi o tym, czy warto włączać już leczenie, czy jeszcze nie. Natomiast, no, na pewno, jeżeli jest umiarkowana i ciężka depresja, no, to to leczenie jest potrzebne. Wtedy, żeby ta osoba się nie męczyła, tak.
Czy widzimy różnicę, bo tak się generalnie przyjmuje się, że to panie są bardziej skłonne do zachowań takich obniżonego nastroju, objawów depresyjnych, dystymicznych, a panowie są tacy twardsi. I jak to w epidemiologii, w statystyce to wygląda?
Oj, to chyba bardziej w stekach to tak wygląda, tak? Natomiast, ale ma to swoje uzasadnienie. To znaczy, epidemiologicznie tak, generalnie i depresji, i zaburzeniom takim nerwicowo-lękowym, to znaczy te zaburzenia częściej występują u kobiet, nawet dwukrotnie częściej. Ale z kolei za czym się kryją panowie wtedy? Bo to nie jest tak, że panowie nie mają. Mają, tylko panowie na przykład dwu, trzykrotnie częściej się uzależniają od alkoholu, czyli zapijają ten swój zły nastrój, no nie wiedząc o tym, że alkohol działa bardzo depresjogennie. I oni tak naprawdę potęgują to wszystko. Ale wtedy u tych osób bardziej diagnozuje się uzależnienie niż depresję. Stąd panowie się troszkę ukrywają za różnymi. Są na przykład takie męskie skale w ogóle diagnostyki depresji i one już inaczej wyglądają. Bo ile kobieta powie o swoim, mówię o jakby statystyce takiej, tak? Nie, bo są mężczyźni, którzy bardzo fajnie mówią o swoich emocjach, ale to część osób przeszła terapię na przykład, tak? Albo rozumie emocje, doczytuje i tak dalej i się tym interesuje. Ale jest męska skala depresji. Ona jest bardzo podobna do takiej depresji, ja bym powiedział, młodzieżowej. To znaczy, że nie ma jeszcze tego do końca rozeznania. Czyli ten mężczyzna nie za bardzo powie, że jest mu smutno, brakuje energii, tak? Tylko co zrobi wtedy? Jeżeli ja nie mam energii, na przykład jest mi smutno i tak dalej, no i ktoś ode mnie czegoś wymaga. Czyli robiłem coś przez jakiś czas, tak? Jeszcze głowa rodziny tak zwana, który musi to wiele rzeczy udźwignąć. No to wtedy pojawia się coś takiego, nie mam energii, a ode mnie wymagają tak, tego, co poprzednio. No to taka osoba zaczyna być drażliwa, zła. Tak odpowiadać, tak zdawkowo na pewne rzeczy, tak? Czasami, nie wiem, pójdzie w ryzykowne zachowania. Dlatego też taka drażliwość, taka złość, to będzie częściej zachowania ryzykowne różnego rodzaju, używanie substancji. One będą częściej towarzyszyć mężczyznom. No wiąże się z tym trudniejszym mówieniem po prostu o tym. Także jest to bardziej specyficzne, łatwiej zaakceptujemy. tak myślę sobie, populacyjnie, osobę, która, kobietę, która powie, że jest jej smutno, tak, niż mężczyznę, który powie, że jest mi smutno, bo pytanie, co z tym fantem zrobić wtedy.
Czyli to problem w nas, w rodzinie, że my tego...
Taki stereotyp jest. Stereotyp,
tak, że tego pana nie zauważamy i kończy się to tym, że pan, żeby sobie ulżyć w tym stresie, sięga po alkohol. Konsekwencją tego jest uzależnienie. I w statystyce trafia on już do osób uzależnionych, a nie, a lepiej jest leczyć uzależnienie czy depresję.
Znaczy uzależnienie zawsze utrudnia bardzo mocno nam. Ale też są takie trudne statystyki, które mówią, że no tak, kobiety 3 razy częściej dokonują prób samobójczych, ale mężczyźni są 3 razy bardziej skuteczni. Czyli to jest, trzyma w sobie coś do tego momentu, aż później postanawia coś sobie zrobić. Chodzi o to, że pomoc istnieje i tak naprawdę dowiedzenie się o tych emocjach swoich, pójście na terapię i nauczenie się rozwiązywania pewnych trudności, no bo jakby trzymanie tego w sobie nic nie załatwia. To potęguje stres, to rośnie, tak? To jest tak jak ta para w czajniku. To się zbiera i w pewnym momencie ulatuje w jakiś sposób. Jeżeli ulatuje w sposób uzależnieniowy, no to gdzieś tam, no powiedzmy sobie, nie jest to próba, tak, samobójcza. Natomiast uzależnienie też później zwiększa niestety ryzyko też podjęcia różnych prób samobójczych. Dlatego żaden sposób z tych nie jest, no nie jest dobrym rozwiązaniem. I czasami takie poproszenie o pomoc może być trudne. Ale może jak coraz więcej będziemy o tym rozmawiać, tak, to może część mężczyzn tak pomyśli sobie o tym, że okej, może warto pomówić, że to nie jest niemęskie mówienie o tym, że jest mi przykro, smutno, tak, bo coś się dzieje, tak.
Nie radzę.
Nie radzę sobie, o to jest chyba najbardziej trudne takie, tak, nie radzę sobie, potrzebuję pomocy. No nie, mężczyzna powinien wziąć się w garść. Nie, nie powinien. Nie ma takich garści dużych.
Jaki sposób, taki, jaka wskazówka dla członków rodzin, dla małżonków, dla rodziców, dla dzieci, jak taką osobę w swoim otoczeniu zidentyfikować i w jaki sposób jej pomóc, zanim będzie uzależniona, tudzież wykona jakieś aktywności nieodwracalne.
Mhm. Chyba jedyną taką formą na to wszystko jest rozmowa. To tak jak czasami się mówi, bo jak będziemy rozmawiać o próbach samobójczych i o tym, to może komuś do głowy to przyjdzie. Nie, ta osoba, która ja dokonuję, to ona już od dawna o tym często myśli. Chodzi o to, że rozmowa o tym pozwala to przewentylować, czyli pozwala to wyrzucić z siebie te napięcie, bo to napięcie, które gromadzi się w środku, ono po prostu w pewnym momencie jest za duże do zniesienia. Dlatego część osób po alkohol sięga, kobiety po benzodiazepiny, czyli uzależniające, takie uspokajające leki. I jakoś tam sobie chwilowo z tym poradzi. Natomiast ta rozmowa pozwala na tak naprawdę na odpuszczenie tym emocjom, bo mówienie już, powiedzenie, wyrzucenie tego z siebie, to już powoduje, że jest trochę lżej. Czyli już powiedziałem, że jest mi ciężko. I to chyba jest najważniejszy taki punkt. To jest chyba jedyna tak naprawdę, jedyna możliwość temu, żeby sobie poradzić. Bo takie doraźne, tak, a to pobiegać, o to czekolady, jeść, to różne są takie suplementy i tak dalej, można w to iść. No warto pójść do psychiatry po prostu. Jeżeli widzi problem, taki skieruje na terapię. Ale bez takiej rozmowy, tak, bo można kogoś obserwować i wręcz tak osaczyć tą obserwacją też, tak, coś z tobą nie tak. No jak, nie wiem, 10 osób w rodzinie będzie zwracało jednej osobie, że no coś z tobą nie tak, to nawet jak będzie wszystko tak, to osoba będzie, no rzeczywiście coś dziwnego ze mną, nie? Można to też mówić. Natomiast porozmawiać, czy coś się dzieje na przykład, tak? Nie wiem, czy możemy w czymś pomóc na przykład. A może jest ci z czymś trudno, zauważenie tego, tak, że jest na przykład z nami trudno, tak, bo coś tam, bo są duże wymagania, tak, nie wiem, jedna osoba pracuje na 10 osób na przykład, tak, a reszta jakoś tam sobie radzi. To też jest coś takiego, że tej osobie może być niezwykle trudno i wtedy samo zauważenie tego musi ci być trudno na przykład, tak, z tym wszystkim. To już powoduje, że ten ciężar ogromny spada i otwiera się pole do dyskusji, no bo powiedzenie wtedy sobie, ty sobie nie radzisz, nie? To jest przyznanie. A czasami no, są sytuacje, kiedy już więcej nie udźwignie ta osoba. I powiedzenie, no nie radzisz sobie, nie? To jest takie złośliwe zauważenie. A powiedzenie sobie, musi ci być trudno z tym wszystkim, co nosisz na sobie. No to jest wtedy inny jakby wyjście do tej dyskusji. Więc jakby sposób chyba zauważenia tego, no ma duże znaczenie.
Panie profesorze, depresja, kiedy państwo sięgają po leki, a w jakich sytuacjach kierują na terapię?
Wtedy, kiedy są te takie somatyczne objawy depresji na pewno, czyli brak energii, spowolnienie psychoruchowe, tak? Kiedy jest poczucie winy bardzo duże, no czasami są depresje psychotyczne, kiedy taka osoba już tak narasta ten stres w środku, narasta ten brak energii, taka niechęć, takie poczucie bezwartościowości, że taka osoba mówi, no nie, no wszystko przeze mnie, oni mają same przeze mnie kłopoty, tak? No ja jestem temu wszystkiemu winien. No jeżeli jestem winien, to spotka mnie za to kara. Później zaczynają się urojenia prześladowcze takie, tak, że coś będzie źle, urojenia winy, kary, katastrofy, że całą rodzinę przeze mnie spotka katastrofę, więc nihilistyczne nawet takie, czyli takiego zanikania ciała. Pamiętam taką panią, która poprosiła nas o wyniesienie na śmietnik, bo nie ma sensu jej dawać tabletek, bo ona jest pusta w środku, wszystko zgniło. Więc do takich też, depresja narasta do takich hipochondrycznych, że ja mam wszystkie choroby świata, tak? Takich urojeń, więc wtedy to już ewidentnie trzeba leczyć. To nie tylko przeciwdepresyjnymi, ale też leki takie lekkie przeciwpsychotyczne się daje. Wtedy to razem w kombo jakby bardzo ładnie pomaga tym osobom. Natomiast takie, jeżeli te objawy są bardzo takie lekkie, tak, i widzimy za tym, że ewidentnie sytuacja na przykład ta, co się dzieje w rodzinie, to, co się dzieje, tak, nie wiem, w środowisku, no jeżeli ktoś ma te bardzo duże trudności w rodzinie i tutaj, no to widzimy, że je powiela często. No to warto skierować na psychoterapię. Natomiast jeżeli takie już silne objawy z tym spowolnieniem takim, no to warto już włączyć wtedy leki, bo taka osoba też, żeby skorzystać z terapii, to musi mieć to koncentrację, bo depresja jest rodzajem pseudo takiego otępienia. Czyli te funkcje poznawcze, jak te czoło zwalnia, te funkcje poznawcze są powolne i w tym momencie warto to dać leki, żeby ta osoba też skorzystała z terapii, no żeby miała do tego jakoś tam energię, motywację też.
O lekach wiele psychiatrycznych się mówi, że jak zaczniesz raz brać, to już do końca życia. Prawda czy mit?
Nie, nieprawda. Mit. Mit, bo są osoby, które na przykład mają bardzo trudne środowisko. Żyją w takim, tu ktoś pije, nadużywa alkoholu, jest uzależnioną osobą, tak? Więc w całym domu wrze non-stop. No to wtedy te leki, co mogą zrobić? Jeżeli nic się nie zmieni w życiu, jeżeli ta osoba nie zacznie jakoś działać, tak, i nie zadba o siebie w tym wszystkim, czyli na przykład nie pójdzie do takiej miejskiej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i nie zgłosi takiego męża, żony, tak, na przykład taty, mamy do takiego leczenia odwykowego, no to wiadomo, że możemy dawać to tak, jak dawać komuś leki przeciwbólowe, a druga osoba stoi i go stuka w głowę obok. No to dopóki nie usuniemy tej drugiej osoby, no to możemy sobie dawać leki przeciwbólowe. Dlatego te leki pomagają czasami tolerować frustrację. One pomagają wtedy. Usuwają te zapalenie tak zwane wywołane stresem. Ale jeżeli nie zabierzemy tego czynnika, który głównie wpływa na, czyli problemy w relacjach. No już 20 lat, a ja wciąż nie mogę się odnaleźć. Nie wiem, jak rozmawiać. Jakoś zmieniam to wszystko. Towarzystwo, rodzinę. Nie wiem, z piątą osobą już jestem gdzieś tam, tak? I dalej powtarzam te swoje schematy. No to warto na terapię. Taką osobę, żeby ona coś zmieniła, żeby ten stres nie dezorganizował tej osoby stale. I chyba to jest taką też podstawą, czyli takie rozróżnienie tego, kiedy na terapię, kiedy nie. Czyli takie problemy w relacjach rzeczywiście na terapię, ale kiedy biologia depresji się dołącza, to w tym momencie dołączymy leki lepiej i być może też na terapię warto wysłać, żeby ta osoba skorzystała z tej terapii.
Jaka jest skuteczność terapii, leczenia farmakologicznego? Czy jest nadzieja? Bo jeśli w depresji mamy taką jakby komponentę beznadziei, więc sami z siebie mówimy, a po co ja się będę leczył, jak i tak nic z tego nie wyjdzie? Czy jak to wygląda z takiego czystej takiej statystyki? Jaka jest szansa na pomoc dla takiej osoby z depresją?
Bardzo duża, bo skuteczność samego leczenia, jeżeli jest ta biologiczna tak zwana taka depresja, to jest ponad 70%. Więc jest duża skuteczność. Nawet jeżeli jej nie ma, to mamy leki przełamujące to lekooporność. Więc tak naprawdę w tej chwili mamy ogromną, jedną z największych w medycynie tak naprawdę skuteczności. Co jest no, jakby w tym momencie dosyć niezwykłe, bo to tak naprawdę są nasze emocje, a możemy je poleczyć. Ale jeżeli połączymy to z terapią, to w tym momencie, tak mówiliśmy o długości leczenia, tak? Przeważnie około pół roku, tak? Takie, jeżeli są lekkie epizody, do roku gdzieś tam, ale na przykład nawet dwa lata i więcej, jeżeli był ciężki epizod, na przykład psychotyczny, tak, jeżeli to jest na przykład osoba starsza, gdzie są te zmiany już organiczne takie w mózgu, no to w tym momencie trzeba dłużej czasami poleczyć. A więc to wszystko jakby zależy od tylu różnych czynników, ale zawsze ta terapia gdzieś tam pomaga, żeby ta depresja nie wracała, tak, bo damy leki, gdzie ta osoba będzie tolerować tę frustrację znacznie dłużej. Ale chyba też nie o to chodzi, nie? Żeby ona tolerowała. Tylko o to chodzi, żeby coś tam zmieniła w swoim otoczeniu, w sobie przede wszystkim, nie w otoczeniu, a później to otoczenie w jakiś sposób też to szanuje.
Panie profesorze, a jednak no, mimo rozsądku, mimo no, zaleceń, nie podejmujemy leczenia. Czym to może skutkować?
No tym, co... Czego najbardziej my jako psychiatrzy tak, się obawiamy, czyli takim myśleniem, że już nic nie warto, tak, że warto, że właściwie no, nie warto żyć. Tego się najbardziej obawiamy. I właściwie tylko teraz pytanie, tak, jeżeli ta osoba szuka pomocy, to szuka pomocy. Natomiast często no, właśnie samobójstwo popełniają te osoby, które gdzieś jej nie szukają. Bo właśnie takie jest myślenie, co mi pomoże rozmowa. Co mi pomoże lek, tak? Jeżeli no ja czuję, jest beznadziejnie, tak jak tutaj o tym rozmawiamy. No tak nie jest, bo wiele osób później się okazuje, że patrzy, o rety, kurczę, dawno temu powinienem był skorzystać z tego. Jeszcze na dodatek ta rozmowa, jeżeli jest terapeutyczna taka, tak? To się okazuje, o rety, no przecież to też można zmienić właściwie w życiu. I się okazuje, że bardzo wiele rzeczy się zmienia. Ale no nie mamy wpływu, to tak jak dzisiaj sobie rozmawiałem w radiu, być może ktoś gdzieś tam posłucha, tak, różnych z tych rzeczy, o których gdzieś tam mówimy, tak, że to jest tak, że nam się wydaje, że to może nie działać. Wiele osób przychodzi, że terapia nie działa na przykład, tak, no co może mi pomóc rozmowy? Ja rozmawiam z kolegami i tak dalej, no ale ci koledzy, koleżanki, przyjaciele, to nie jest wiedza profesjonalna. No właśnie za tym wszystkim jest też wiedza o tych schematach myślowych, o tym wszystkim, więc to tak naprawdę się wiele zmienia nawet podczas czasami jednej rozmowy.
No bo tak pokutuje troszeczkę, że no, jak dostanę tabletkę, a już nie daj Boże mi zrobią operację, no to ja mam takie no, poczucie leczenia, a to, że mam zmienić tryb życia, swoje zachowania, z kimś porozmawiać, to takie, nie daje to poczucia leczenia. Może to w tym jest problem, że my nie bardzo wierzymy w terapię, już nie daj Boże grupową, gdzie spotykamy się z grupą nieznajomych osób. Czy powinniśmy się tego obawiać?
No nie, właśnie tego się dowiadujemy podczas tej wizyty, choćby pierwszej, że to tak naprawdę jest wiedza o sobie. Że się okazuje, że my nie mamy wiedzy o sobie, o naszych emocjach, o naszych trudnościach. My to uogólniamy. Bo to jest taki mechanizm projekcji, że w innych denerwują mnie te rzeczy, które w sobie denerwują. I bardzo często jest tak, że mierzymy swoją miarą. Tak? I to coś ze mną nie tak, bo nie potrafię się dogadać. Albo coś z nimi nie tak, bo nie potrafię się ze mną dogadać. A tu się okazuje, że czegoś się dowiadujemy o sobie, co pozwala nam w inny sposób, w ogóle z innej perspektywy na siebie spojrzeć. I zmienić te schematy, takie myślenia, że o rety, no to rzeczywiście to jest tak, że to jest we mnie, a nie w nich, tak? Tu się okazuje, że ja wybieram samotność na przykład, nie mogę się z kimś dogadać i tak naprawdę profilaktycznie stosuję odrzucenie, takie, że no to nie będę ja się wychylał, tak? Nie będę jakby w kierunku tej drugiej osoby szedł. A tu się okazuje, że ta druga osoba ma dokładnie podobne myślenie. Nie, to, nie, to jest tak, no podszedłbym do niego albo do niej, porozmawiał. Ale skoro ona się ode mnie trochę oddala, to znaczy nie chce, tak? Nie akceptuje mnie. Właśnie o to chodzi. My myślimy, że to ktoś nas nie akceptuje, się okazuje, że ta druga osoba to dokładnie samo. Podobnie myśli, że no okej, okay, to nie będę się do ciebie zbliżał, bo widzę, że nie za bardzo chcesz ze mną rozmawiać. Chodzi o nabycie pewnych umiejętności, oceny takiej realnej sytuacji i też zauważenie tego, z czym się ma trudność, że to mogą być takie schematy myślowe, które nam mówią, że to jest jedyna droga do tego. Później się okazuje, że tych ścieżek jest kilkadziesiąt możliwych do wyboru.
Przesłaniem z naszej dzisiejszej audycji będzie chyba takie no, zalecenie dla naszych słuchaczy, aby po audycji usiedli, zastanowili się nad rodziną, nad członkami rodziny, nad znajomymi, nad sąsiadami, czy aby ktoś nie ma objawów depresyjnych, nie ma obniżonego nastroju, nie wycofuje się i spróbujmy z nim porozmawiać, dotrzeć do niego, zachęcić do tego, aby opowiedział o swoich trudnościach i ewentualnie skorzystał z pomocy specjalisty, zgłosił się do Centrum Zdrowia Psychicznego, gdzie specjaliści go dalej pokierują. Czy to jest dobre?
Tak. I myślę sobie, że warto zawsze tak od siebie troszkę wtedy wychodzić, bo powiedzenie my mamy trudności w rodzinie, a nie, bo bardzo często jak z młodzieżą ktoś gdzieś przychodzi do mnie, tak, bo on jest chory, nie, tutaj w nas. Później zauważam, że tak naprawdę ta młoda osoba, która się buntuje przeciwko wielu różnym trudnościom w rodzinie, no bo nie ma takiej rodziny, która nie ma trudności. To się okazuje, że najzdrowiej postępuje, ale została wskazana jako chora. I ona naprawdę myśli, że jest gorsza w tym momencie od nich. A tu się okazuje, przychodzi na wizytę do mnie, że tak naprawdę no, te główne trudności to mają ci rodzice. Ze sobą. Między sobą. A łatwiej jest skazać te dziecko, tak? Wtedy chore. Dlatego takie zauważenie w sobie też powoduje, że ta druga osoba będzie się też łatwiej otwierać, tak? A może to jest tak, że ty nie wychodzisz, no nas jakoś nie rozmawiamy, bo też mi ciężko jakoś z tym, nie? Żeby do ciebie podejść. No właśnie o to chodzi. I wtedy jak zauważamy, słuchaj, jakoś mi ciężko tak trudno z tobą na przykład nawiązać jakiś kontakt, a bardzo bym chciał, nie? To już mówi, że ja mam trudność, a nie ta druga osoba tylko i wyłącznie. Więc jak będziemy mówić, zaczniemy jakby od siebie i widzieć też, że jak jest relacja dwóch osób na przykład, to dwie osoby w tym uczestniczą. To wtedy jak mówimy o sobie, to ta osoba się łatwiej nam otworzy.
Czyli najpierw powinniśmy swoich zrobić przegląd sami z sobą, aby móc zauważyć, no to rzeczywiście jest takie bardzo cenne, żeby przyjrzeć się sobie, bo może rzeczywiście to my zauważamy, że dookoła ze wszystkimi coś jest nie tak, a to my najpierw potrzebujemy pomocy, a dopiero pomożemy w tym innym. O tych zaburzeniach moglibyśmy tutaj w nieskończoność rozmawiać, ale no czas naszej audycji ma jakieś swoje ramy czasowe. Ja myślę, że pan profesor jest dostępny w gabinecie, tak aby móc no, jakby skorzystać z fachowej porady, dlatego dzisiaj już...
Który też ma swoje różne trudności, tak, bo to też muszę zauważyć. Ja dużo gadam o emocjach, ale nie mogę powiedzieć, że mnie to nie dotyczy.
Mnie to też dotyczy, dlatego też zachęcamy Państwa do tego, aby nie wstydzić się korzystać z pomocy psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, aby w tym całym takim, no, rozgardiaszu, w tym pędzie, który nas otacza, abyśmy taką odnaleźli swoje enklawę, takie swoje miejsce, gdzie będziemy w spokojności funkcjonować. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem był pan profesor Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Pytanie do specjalisty.